Na antenie Radia Maryja rozpoczynamy porady ekologa. Wraz z nami pan dr Maciej Strawa, nauczyciel w Szkole Leśnej w Goraju. To Wielkopolska, myśliwy leśnik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Na wieki wieków. Amen.
Panie doktorze, serdecznie pozdrawiam, witam. Cieszę się, to chyba takie nasze pierwsze spotkanie na antenie Radia Maryja w ramach porad ekologa.
Tak, to prawda. Ja również wszystkich pozdrawiam, ojca Dawida i wszystkich radiosłuchaczy.
Niezmiernie nam miło, że możemy się słyszeć, że możemy również podejmować ważne tematy, bo ekologia to rzeczywistość, która nas otacza, którą chcemy się zajmować, chcemy dbać o przyrodę, która jest nam dana, ale i zadana. Chcemy się cieszyć tą przyrodą, ale chcemy także o nią się troszczyć, zabiegać, aby ona służyła także kolejnym pokoleniom. I takim tematem, który nas dzisiaj sprowadza, to gospodarka łowiecka. Na ten temat dzisiaj chcemy porozmawiać. Tutaj wiele rzeczywistości, wiele spraw, które są do podjęcia, bo to jakże szeroka rzeczywistość, ale chcemy skupić się na konkretnych aspektach. Chociażby spróbujmy wyjść od podstaw prawnych łowiectwa, tej zasady gospodarki łowieckiej. Jak to jest, panie doktorze, z tym łowiectwem? Tutaj to wszystko nie jest takie, jakby się mogło wydawać na widzimisię. To wszystko jest bardzo jasno również prawem obwarowane, ukonkretnione, aby i ta przestrzeń naszego życia, ta przestrzeń również i rzeczywistości wielu ludzi mogła służyć i nam, i przyszłym pokoleniom.
No tak, rzeczywiście. Zagadnienia, które podejmujemy, nie są łatwe z tego względu, że co tutaj dużo mówić, większość społeczeństwa jest słabo przygotowana przyrodniczo, wyedukowana. Można powiedzieć, że zaskakuje nas to, że mali chłopcy rozpoznają wszystkie marki samochodów na ulicy, a dorośli ludzie nie potrafią rozróżnić jelenia od sarny, czy też rozpoznać sosny od świerka, czy dęba od buka. Ale nasza rola leśników i myśliwych jest też taka, oczywiście całego systemu edukacji i oświaty w Polsce, żeby te zagadnienia przybliżać, żeby każdy mógł zrozumieć, czy jakimi prawami rządzi się przyroda i że człowiek jest jednym z jej elementów i nie jest niczym obcym, ale zawsze w tej przyrodzie funkcjonował. No i jego rola jest też taka, żeby tą przyrodą mądrze gospodarować.
A jakie są zasady gospodarki łowieckiej?
No właśnie, i teraz te zasady są określone w ustawie Prawo łowieckie z 1995 roku i aktualnie obowiązującej z różnymi zmianami, chociaż można powiedzieć, że prawo łowieckie kształtowało się już od początku powstania państwa polskiego z czasem, kiedy powstawały pierwsze urzędy książęce i królewskie. No, wprowadzane były już też pierwsze urzędy łowieckie i prawa. Jednym z takich jest słynny statut Warecki z 1420 roku. Natomiast to oczywiście ewoluowało i dzisiaj to prawodawstwo jest oparte na przesłankach naukowych, na naszych doświadczeniach wielowiekowych i wieloletnich z ostatnich lat. I zarówno prawo łowieckie, jak również różne rozporządzenia do ustawy prawo łowieckie, czy też innych, które regulują sprawy związane z używaniem broni i amunicji, prawda, to są dzisiaj bardzo szczegółowe i one w każdym detalu stanowią, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, chcąc gospodarować zasobami przyrody. I właśnie to prawodawstwo z jednej strony, ale z drugiej strony też trzeba wyraźnie powiedzieć, cały czas żywy kodeks etyczny myśliwego czy też leśnika reguluje również takie sytuacje, które nie są zapisane w prawie, a które są przez wieki wypracowane i przestrzegane. A wszystkie takie sytuacje, które nie są opisane, po prostu musimy rozstrzygać we własnym sumieniu i to jest niezwykła siła tych ludzi, którzy obcują z przyrodą, ale jednocześnie są za nią odpowiedzialni w sposób taki powierzony przez prawo i przez społeczeństwo. Mam na myśli tutaj całą gospodarkę leśną i całą gospodarkę łowiecką, ponieważ one są bardzo ze sobą związane.
Spoglądając również na działalność myśliwych leśników, to działalność jakże szeroka, to nie tylko to, co gdzieś może niektórym spośród nas się wydaje, polowanie, ale to przede wszystkim monitoring zwierzyny i troszczenie się o to, aby ta zwierzyna rozwijała się w sposób równomierny, aby nie następowało pewnego rodzaju zwiększenie populacji takiej czy innej, takiego czy innego gatunku.
Tak, rzeczywiście, żeby gospodarować jakimikolwiek zasobami, musimy je najpierw zinwentaryzować. Musimy wiedzieć, czym mamy gospodarować. I tutaj szeroko pojęty monitoring łowiecki będzie obejmował różnego rodzaju działania, które mają na celu poznanie populacji zwierzyny, jej liczebności, struktur populacyjnych takich jak płciowa, wiekowa, socjalna czy przestrzenna. Musimy określić rozrodczość i śmiertelność populacji i roczny przyrost realizowany, żeby można było potem budować plany łowieckie. Służyć mogą temu różne metody inwentaryzacji zwierzyny. W ostatnich latach popularność zyskała tak zwana wielkopowierzchniowa inwentaryzacja metodą pędzeń próbnych, liczenia bezpośredniego teralierą. To wymaga zaangażowania ogromnej ilości ludzi, którzy potrafią rozpoznawać gatunki i tutaj muszą być po prostu w tym zakresie specjalistami. Inne metody inwentaryzacji to taksacja, na przykład na transektach pasowych, liczenie tropów na transektach liniowych, liczenie tropów na śniegu, liczenie zwierzyny wychodzącej na otwarte przestrzenie lub grupującej się przy miejscach karmienia, dokarmiania. Również nowoczesne metody molekularne poprzez badanie DNA, metody lotnicze przy wykorzystaniu termowizji. Tych metod jest bardzo dużo, ale również poza takimi, które służą określeniu liczebności, również metody obserwacji zwierzyny, takie jak obserwacje zwierzyny metodą Przybylskiego, obserwacje jesienne, obserwacje całoroczne. To wszystko pozwala nam na określenie liczebności zagęszczenia zwierzyny i z drugiej strony metodyczne obserwacje pozwalają na określenie pozostałych parametrów populacyjnych, właśnie takich, jak już wspomniałem, rozrodczość, śmiertelność, czy przede wszystkim roczny przyrost zrealizowany, który będzie pozwalał nam na określenie tego, ile tych osobników będzie można później odstrzelić, żeby regulować liczebność tej populacji. Zastosowanie takiego, powiem, pełnego monitoringu na danym obszarze z uwzględnieniem kilku równoległych metod inwentaryzacji pozwala na pozyskanie danych do opracowania matematycznego i statystycznego modelu populacyjnego zwierzyny. Zatem to nie jest tak, że myśliwy idzie do lasu i strzela do tego, co mu wyjdzie, czy też leśnik też nie idzie do lasu i nie wycina drzew tak, jak popadnie, tylko trzeba po prostu wiedzieć, które można wyciąć, a które trzeba pozostawić. I tutaj najczęściej jest tak, że spotykamy wiele osobników, gatunków łownych, ale niestety albo jest to okres ochronny, albo nie takiej jakości jest ten osobnik, nie takiej płci, nie takiego wieku, jakie mamy zezwolenie do odstrzału. No i najczęściej po prostu myśliwy tylko obserwuje i nie oddaje strzału. Ale przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o to, żebyśmy poznali tą przyrodę, poznali jej prawa i również musimy też wiedzieć, ile tych osobników jest, zwłaszcza takich gatunków, które mają znaczenie gospodarcze z kilku powodów, choćby takich, że powodują sporo szkód w uprawach leśnych i rolniczych. Chciałbym tutaj jeszcze też dopowiedzieć, że właśnie kiedy mamy taką wiedzę, to to możemy dzięki niej po prostu sporządzić wieloletnie plany hodowlano-łowieckie. Właśnie akurat od paru miesięcy takowe obowiązują na 10 lat i roczne plany łowieckie, które sporządza się w okresie gospodarczym łowieckim, czyli one obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Można byłoby tutaj mówić dużo o różnych takich szczegółowych sprawach, ale właśnie myślę, że poznanie tego jest też ciekawe dla każdego ze społeczeństwa, z radiosłuchaczy, bo to dowodzi na to, że no, my się na tym znamy i wiemy, co do nas należy jako myśliwi i leśnicy. No, my jesteśmy tymi ekologami, którzy znają te prawa rządzące przyrodą i wiemy, jak nią gospodarować. Chętnie tutaj jeszcze dodam między innymi taką kwestię, że parę lat temu przez wiele lat takie inwentaryzacje przeprowadzaliśmy, na przykład w nadleśnictwie Sarbia na terenie Pilskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, którym to nadleśnictwem przez wiele lat też kierowałem. Opracowywaliśmy takie programy gospodarowania populacjami dzikich zwierząt i dopiero na ich podstawie sporządzaliśmy roczne plany łowieckie. Bo trzeba wiedzieć też, że śmiertelność wśród młodocianych osobników jest w przyrodzie bardzo duża. Z natury rzeczy 25% do 50% młodych osobników po prostu nie przeżywa pierwszych dni i tygodni swojego życia. Ale proszę pamiętać też, że trzeba uwzględnić tą śmiertelność wśród głównych gatunków zwierząt łownych spowodowaną również innymi przyczynami, takimi jak drapieżnictwo wilków czy kolizje drogowe. Na przykład wyliczyliśmy, że na terenie nadleśnictwa Sarbia i wszystkich obwodów łowieckich tego nadleśnictwa wilki, jedna watacha wilków w ciągu roku uśmierciła i zjadła około 50 jeleni, 100 dzików i 300 saren. To jest łącznie około 15 ton dziczyzny zjadanej przez wilki na terenie jednego nadleśnictwa. Wilki dzisiaj mamy w całej Polsce. Ponadto kolizje drogowe na tym terenie stanowią też co najmniej kilkadziesiąt kolejnych osobników. Także do tego użytkowania łowieckiego przez człowieka już zostaje niewiele. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba to po prostu wiedzieć.
Pan dr Maciej Strawa, nauczyciel w Szkole Leśnej w Goraju, Wielkopolska, myśliwy leśnik na antenie Radia Maryja. Rozmawiamy na temat gospodarki łowieckiej w ramach porad ekologa. Panie doktorze, a jak myśliwi podchodzą do sprawy afrykańskiego pomoru świń?
No, to jest temat bardzo ważny od wielu lat i podchodzimy do tego bardzo solidnie, aż czasami wydaje się chyba z przesadą. No, ale w ochronie przed różnego rodzaju epizocjami, no tutaj przesady nigdy nie będzie, bo nigdy nie dość zastosowania różnego rodzaju bioasekuracji, ostrożności, żeby nad tym pomorem afrykańskim świń panować. Tam wszędzie, gdzie są duże hodowle świń, tam niestety również ten pomór wśród dzików ma miejsce, ale obserwujemy, że tam, gdzie nie ma tych dużych hodowli, to też i nie ma pomorów wśród dzików. Wiadomo, że przegęszczenie populacji zarówno i dzików, i świń będzie się wiązało zawsze z klasycznym czy też afrykańskim pomorem świń. Takie zagrożenie zawsze istnieje. My wydaliśmy bardzo dużo środków finansowych na to, żeby tą bioasekurację zastosować w praktyce, różnego rodzaju procedury, ale też wiele chłodni, które służą do przechowywania dzików i na obszarach, gdzie które są zagrożone na tych strefach zagrożenia pomorem świń, wszystkie dziki są badane przez służby weterynaryjne. Te, które uogólniając trochę, te, które są zdrowe, to oczywiście potem są w inny sposób spożytkowane. Natomiast tam, gdzie zdarza się, że któryś z osobników jest chory, no to po prostu cała partia tych dzików jest przeznaczana do utylizacji. Już wtedy nieważne, czy pozostałe były zdrowe, ale wystarczy, że jeden był chory, to wtedy takie, które znajdą się w tym bezpośrednim sąsiedztwie, w jednym miejscu tego punktu przetrzymywania tych tusz, są utylizowane. Natomiast trzeba rozróżnić, że no nie wszystkie dziki są chore. Nawet w momencie, kiedy znajdujemy jeden czy dwa czy trzy przypadki, to pozostałe są zdrowe. Po zachorowaniu ta choroba rozwija się bardzo szybko i w ciągu, można powiedzieć, godzin taki dzik ma już objawy chorobowe i po prostu on padnie, bo innego tutaj by rady na to nie ma. Są już takie obszary w Polsce, że dzików nie ma. Po prostu z jednej strony zredukowaliśmy bardzo mocno populację dzików, ale z drugiej strony właśnie ten pomór, afrykański pomór świń wyniszczył te populacje w niektórych miejscach Polski do zera. To jest bardzo przykry taki widok i taka świadomość, kiedy idzie się do lasu i ma się tą świadomość, że w tym lesie nie ma zwierzęt.
Porady ekologa na antenie Radia Maryja. Panie doktorze, spoglądając na historię, tradycję polskiego łowiectwa, to tradycja sięgająca jakże odległych lat. W jaki sposób ta tradycja jest obecnie kultywowana i jak również pan doktor spogląda na pewnego rodzaju niejednokrotnie niezrozumienie, które jest związane z łowiectwem, chociażby patrząc w tę przestrzeń wirtualną, ale i różnego rodzaju ruchy mieniące się jako ekologiczne, niejednokrotnie zgłaszają wiele zastrzeżeń do działalności myśliwych.
No tak, oczywiście społeczeństwo chciałoby, żeby myśliwi, leśnicy, księża, prawnicy, nauczyciele, lekarze byli krystaliczni, prawda? Mamy takie idealistyczne podejście, no i pewnie dobrze, natomiast to się tak nie udaje w 100%. W każdej dziedzinie musimy być profesjonalni, ale jednocześnie postępować zgodnie z zasadami etyki, moralności. I to taka rzetelna, codzienna praca może tylko poświadczyć to, że myśliwi czy leśnicy, którzy gospodarują tymi zasobami przyrody, będą bardzo wiarygodni. Tak jak już powiedziałem na wstępie, słabe wykształcenie przyrodnicze ogółu społeczeństwa, ale też to, że coraz więcej osób mieszka w dużych miastach, powoduje, że są oderwani od tej rzeczywistości i kontaktu bezpośredniego z przyrodą. Wiele osób nawet jedzie na spacer do lasu, ale tego lasu nie poznaje i nie rozumie. Nie wie, jakimi prawami właśnie te ekosystemy się rządzą. Jako leśnicy, jako myśliwi podejmujemy wiele działań takich informacyjnych i edukacyjnych, żeby przybliżyć tą gospodarkę leśną i łowiecką społeczeństwu, choćby w kontekście zbliżającego się jubileuszu stulecia Polskiego Związku Łowieckiego, który będziemy świętować w przyszłym roku, no a za dwa lata 100 lat istnienia Lasów Państwowych. Więc te zagadnienia związane z historią i kulturą, o których ojciec wspomniał, są również i mnie bliskie, ponieważ jestem w te sprawy mocno zaangażowany. Jestem też członkiem Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej, więc dbamy o te sprawy, ponieważ ta tożsamość naszego środowiska, jego wzmocnienie, jego wzbogacenie jest niezwykle ważna. I wiele osób, doświadczamy tego bardzo często, z podziwem patrzy na naszą pracę, na nasze zaangażowanie zawodowe, ale też to, które jest zależne od naszej pasji i to nas bardzo motywuje do pracy. Myślę, że bardzo często po krótkim jakby w rozmowie czy wsłuchaniu się w argumenty, które przedstawiamy, każdy przekonuje się bardzo szybko do tego, że jednak to, co robimy, ma sens, jest uzasadnione, ma podstawy naukowe, są tego efekty i bardzo często właśnie społeczeństwo przekonuje się, że no, leśnicy czy myśliwi są dobrymi gospodarzami naszego środowiska przyrodniczego i to środowisko przyrodnicze, zwłaszcza las, jest w dobrych rękach.
Serdecznie dziękuję, panie doktorze. Gospodarka łowiecka, temat dzisiejszych porad ekologa na antenie Radia Maryja. Wraz z nami pan dr Maciej Strawa, nauczyciel w Szkole Leśnej w Goraju w Wielkopolsce, myśliwy leśnik. Zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200, oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Gospodarka łowiecka to temat naszego spotkania. Zapraszam. Halo. Prosimy bardzo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ja w takiej sprawie.
Szczęść Boże, a kogo witamy?
Ja jestem za ochroną zwierząt leśnych. Tylko kto pokryje szkody, jak dzik wszani się w pszenicę i zryje, zostają resztki, wszani się w ziemniaki zrobi. A teraz mam działkę przy domu, to przychodzi pod dom sarenka duża, pewnie mama. Ja patrzę, 4:00, ona se przychodzi na buraczki, na kapustkę. Zjadła groch tyczni, dwie rządki były, oberwała wszystkie liście, sałatę. Co tam było, buraki czerwone. No i co jest? Nasza ino robota. Zjedzą ślimaki, zjedzą turkucie, zje sarna, a nam jest co zostało? Robota i cicho być, nie? Dziwne.
Bardzo dziękujemy pani za podjęcie tych tematów, jakże ważnych tematów, prawda? Panie doktorze, spoglądając na te kwestie podjęte przez naszą radiosłuchaczkę, no jest to rzeczywistość, z którą się borykają rolnicy w jakże różnych stronach naszej ojczyzny. I co tutaj możemy poradzić?
No to jest bardzo zawsze ciekawy, atrakcyjny temat. Szkody, które powodują dzikie zwierzęta, i te łowne, i chronione, i te właśnie małe turkucie, podjadki, czy różnego rodzaju ślimaki. No tak to jest. No właśnie musimy się z tym liczyć. Ja to tak często humorystycznie przedstawiam, że skoro sadzi się czy sieje sałatę, no to trzeba się liczyć, że można chętnie zwabić, bardzo łatwo zwabić zające, dla których jest to przysmak. No są różnego rodzaju sposoby ochrony przed tymi szkodami. No, jeżeli ktoś ma to na ogródku, no to musi to ogrodzić. No, siłą rzeczy to się nie da. Tym bardziej, że myśliwi nie mogą polować w pobliżu zabudowań. Jest aktualnie, została zwiększona ta odległość ze 100 na 150 metrów od zabudowań. Więc są takie obszary na terenie kraju, gdzie no nic nie poradzimy. No, taka jest ustawa i tak to ustawodawca zdecydował. Natomiast zdecydowana większość szkód jest szacowana przez myśliwych, przez koła łowieckie, które gospodarują na terenie obwodów łowieckich, a w Polsce mamy ponad prawie 5 tysięcy obwodów łowieckich. które są wydzierżawione kołom łowieckim. Niewielka ilość jest zarządzana przez nadleśnictwa i ośrodki badawcze, uczelnie wyższe. No i teraz, kiedy takie szkody są spowodowane w uprawach rolnych i płodach, to rolnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o oszacowanie i zwrot kosztów z tych strat. I tak się dzieje. Myśliwi z koła łowieckiego szacują te szkody i wypłacają wartość tej oszacowanej szkody. To działa bardzo dobrze. Próbowano zmieniać w ostatnich latach te zasady. Natomiast ustawa mówi o tym, że dzikie zwierzęta w Polsce są własnością Skarbu Państwa, czyli są nasze wszystkie. Ale z drugiej strony powierzono myśliwym gospodarkę łowiecką i zobowiązano ich do tego, żeby te szkody likwidowali. Czyli szacowali i wypłacali pieniężną gratyfikację z tytułu poniesionych szkód w uprawach i płodach rolnych. I tak się dzieje i to funkcjonuje bardzo dobrze. No, koła łowieckie póki co są w takiej kondycji finansowej, że sobie z tym radzą. No, niestety czasami powstaje spór, no bo rolnik może oczekuje więcej. Z wyliczeń, z szacowania tych szkód wynika jakaś tam kwota, ale tych sporów, również spraw sądowych jest w Polsce niewiele w stosunku do, bardzo mały odsetek w stosunku do wszystkich tych postępowań związanych ze szkodami łowieckimi. Także tutaj myśliwi wzięli na swoje barki tą odpowiedzialność za państwo właśnie w wypłacaniu ekwiwalentów za poniesione straty w uprawach i płodach rolnych spowodowane przez dzikie zwierzęta. Natomiast Urząd Marszałkowski szacuje szkody i wypłaca odszkodowania na tych terenach, które nie są obwodami łowieckimi i w pewien sposób uogólniając tą kwestię również za szkody powodowane przez gatunki chronione.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boze.
Ja dzwonię ze Świętokrzyskiego. I słucham audycji i słucham też takich chwalebnych wypowiedzi pod względem myśliwy. Jestem pszczelarzem. Posadziłem za własne pieniądze, kupowałem dużo drzew miododajnych i powiem tak, posadziłem na własnym gruncie i przychodzi kozioł regularnie, wycierając rogi. Zniszczył to wszystko. Zniszczył dosłownie obdar ze skóry. Ja zgłaszałem do koła łowieckiego. Przyjechał myśliwy, popatrzył, ośmiał się. Mówi, no cóż, to jest tylko natura. Nic ci nie zrobię. Ogrodź se las i to jest twoja sprawa.
Mhm. Dziękuję serdecznie. Panie doktorze, prosimy.
No tak, no już nie chciałbym komentować, czy ten myśliwy miał uśmiech na twarzy, czy też nie, tego nie będziemy weryfikować. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że prawo nie przewiduje w każdym przypadku odszkodowania za poniesione szkody. Na to nic nie możemy, no to po prostu reguluje ustawodawca. Czasami są też niewielkie szkody. One są dotkliwe czasami, bo są takie jednostkowe i rzeczywiście, jeżeli są to gatunki takie, które nie są objęte tymi zasadami szacowania szkód, no to one są, to są przykre rzeczy rzeczywiście, ale my też nie możemy wykraczać poza te ustalone zasady. Zawsze też jest możliwość na podstawie kodeksu cywilnego dochodzenia odszkodowania i tutaj mogę tylko taką rzecz podpowiedzieć, że niekoniecznie na podstawie ustawy prawo łowieckie, ale na podstawie kodeksu cywilnego można dochodzić odszkodowania za wyrządzone szkody przez dzikie zwierzęta.
Panie doktorze, serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za przekazaną wiedzę i doświadczenie również w właśnie posłudze w ramach łowiectwa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana.
Dziękuję bardzo. Ja też pozdrawiam. Życzę szczęść Boże i nie dasz bór.
dasz bór, Bóg zapłać. Gospodarka łowiecka to temat, który podjęliśmy. Naszym gościem był pan dr Maciej Strawa, nauczyciel w szkole leśnej w Goraju, myśliwy leśnik. Serdecznie dziękuję również radiosłuchaczom za współtworzenie.